pora na spotkanie ze światem przyrody, a przeprowadzi nas przez niego pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, który już jest połączony i jest razem z nami. Szczęść Boże, panie Marianie.
Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże.
Mamy dzisiaj mówić o suweczce. Rozumiem, że jak suweczka, to taka mała suwka, czyli sowia miniaturka. I jak wygląda, poza tym, że jak rozumiem, jest mała?
Tak, bardzo mała. No, jest to jeden z naszych najbardziej oryginalnych ptaków, jeden z bardziej oryginalnych ptaków naszych lasów. Kolejny, jak już wiemy, sporo jest tych ciekawych, dziwnych gatunków. Sowy najczęściej, większość słuchaczy Radia Maryja, jeśli widziało sowę, to najczęściej jest to puszczyk, nasza najliczniejsza sowa, której głos często słychać gdzieś w tle nawet filmów, gdy przedstawiana jest noc. Część osób być może zna sowę uszatkę, ale już na pewno mniej. To są nasze dwie najliczniejsze sowy. Obie mniej więcej wielkości wrony. Uszatka jest troszkę delikatniejsza. A trudno nam wyobrazić sobie sowę, która jest wielkością między skowronkiem a szpakiem, czyli duży skowronek i mniejszy szpak o długości ciała 17-18 cm, tam samice są o 2 cm większe, niewielkiej masie ciała, około 60 gram. Samice przed okresem lęgowym mogą maksymalnie ważyć nawet nieco ponad 100 gram. Taki sowi mikrus, najmniejsza sowa Europy i jedna z najmniejszych sów świata. Upierzona jest dość skromnie, tak prawdziwie sowio, gładkie upierzenie przylegające do ciała, grzbiet taki ziemisto-brązowy z licznymi białymi plamkami, których sporo jest zwłaszcza na głowie, brzuch, przód ciała jasne z brązowymi paskami, plamkami, także nie są one aż tak mocno wyraźne, krótki ogon, płaska głowa, bardzo krótkie kończyny schowane w upierzeniu, faktycznie ich nie widać. Oczywiście tak jak u większości sów, palce opierzone do samych szponów. Charakterystyczna szlara, czyli te promieniście ułożone pióra wokół oczu u suweczki są prawie niewidoczne. Natomiast biała brew w kontraście z takimi żółtymi, jaskrawo-żółtymi oczami dodaje jej takiego troszkę groźnego wyglądu. No, różnice między samcem a samicą są bardzo, bardzo niewielkie. Młode mają mniej tych jasnych plamek. Tak wygląda z grubsza suweczka. I oczywiście te niewielkie rozmiary sprawiają, że każdy, kto pierwszy raz zobaczy suweczkę, już nie mówię w lesie, bo to nie jest takie proste, ale nawet w muzeum czy w ogrodzie zoologicznym jest zaskoczony, że w naszych lasach może żyć tak niewielka sówka.
To zapytam, jaki ma temperament, bo to zwykle te mikrusy to są takie żywotne.
No właśnie, to wszystko się zgadza. Tak właśnie jest u suweczki. Jest bardzo energiczna, dość szybko lata. Gdy przelatuje na większe odległości, posługuje się takim lotem falistym, troszkę jak dzięcioł czy pliszka, jak dzięcioły czy pliszka siwa. Jest taką nietypową sową, ponieważ nie jest to sowa nocna, o aktywności nocnej, jak na przykład płomykówka, czy większość naszych pozostałych gatunków. A jest to gatunek aktywny o zmierzchu, o świcie i czasami także aktywna jest w ciągu dnia, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. To wszystko wiąże się z faktem, że suweczka jest gatunkiem bardzo niewielkim, więc kiedy w nocy czy na początku nocy by się odzywała, mogłaby łatwo paść ofiarą większych gatunków sów, na przykład puszczyka, nawet puchacza. Więc jest najbardziej aktywna wtedy, kiedy w kniei pojawia się zmierzch, słońce zaczyna zachodzić i to jest ten okres aktywności suweczki. Drugim takim szczytem jest z kolei świt, wtedy można ją usłyszeć i przy odrobinie szczęścia również zobaczyć.
I czy ona wydaje takie charakterystyczne dźwięki jak sowy? No, rozumiem, że rodzina jest dla niej trochę takim zagrożeniem, skoro puszczyk może ją złowić i zjeść, ale czy właśnie jaki dźwięk wydaje suweczka?
Więc oczywiście trudno jest nam tutaj bez nagrania.
Zaraz spróbujemy znaleźć w takim razie.
Zanim będzie nagranie, ja spróbuję zademonstrować głos suweczki, ten wabiący i informujący o zajętym rewirze czy obecności, jest dość charakterystyczny. To jest taki mocno komputerowy głos, to jest takie gwizdanie. To nie wychodzi mi za bardzo. Troszkę wolniej. Tak, to jest właśnie ten główny podstawowy głos, bardzo charakterystyczny i jeśli ktoś raz taki głos usłyszał, to już suweczki z innymi głosami w naszym lesie nie pomyli. Zwłaszcza, że słychać ją właśnie w tym czasie, kiedy zachodzi słońce lub o świcie, kiedy słońce wschodzi, wtedy suweczka jest najbardziej aktywna.
To posłuchajmy teraz. Dobrze. Panie Marianie, a pan powie, czy to jest na pewno suweczka.
Dobrze. Tak, właśnie to jest ten głos, który ja tu trochę nieudolnie próbowałem naśladować. Dość łatwy, nawet sami możemy go wydawać. Oczywiście nie powinniśmy tego specjalnie robić tam, gdzie są suweczki, żeby ptaków nie denerwować i nie narażać na ewentualne drapieżnictwo. Nie spowodować tego, by mi padła ona ofiarą jakiegoś innego drapieżnika, kiedy zdenerwowana zacznie wokół nas się poruszać i sprawdzać, któż to pojawił się w jej rewirze.
No właśnie, uważajmy. Panie Marianie, a to środowisko, które zasiedla suweczka, gdzie można ją spotkać? Pan mówi, że raczej rzadko.
To znaczy, suweczka jest gatunkiem borealnym, czyli takim północnym, związanym bardzo blisko, jak jeden z naszych wcześniejszych bohaterów, krzyżodzib świerkowy, ze świerkiem. Występuje więc w borach świerkowych, w borach mieszanych, sosnowo-świerkowych, także w drzewostanach liściastych, ale pod warunkiem, że jest tam duża domieszka świerka. Lubi stare drzewostany świerkowe, stuletnie i starsze. Bardzo lubi drzewostany o takim charakterze, z dobrze wykształconym piętrem, o bogatej takiej strukturze przestrzennej, gdzie są podrosty. Generalnie lubi też okolice odznaczające się taką mozaikowatością. Tam, gdzie w obrębie drzewostanu jest jakaś poręba, młodnik, śródleśna łączka, strumień czy jakaś powierzchnia z wykrotami, z łomami, czyli z wywróconymi przez wiatr martwymi drzewami. Lubi również obecność pojedynczych martwych drzew. Także te wymagania jej są takie dość bardzo, bardzo konkretne. W przeszłości gatunek był w Polsce bardzo rzadki. Kojarzył się tylko, stwierdzenia dotyczyły lasów Karpat, Sudetów, na nizinach Puszczy Białowieskiej. Ale w ostatnich 20-30 latach w całej Europie Środkowej zaobserwowano zejście sów niejako na niziny. Jej liczebność zaczęła wzrastać, te maleńkie sowy zaczęto wykrywać w wielu różnych kompleksach leśnych, przede wszystkim najliczniej nadal występuje u nas w górach, w Karpatach, Sudetach, ale także w puszczach Polski, dużych kompleksach leśnych Polski północno-wschodniej. Puszcza Białowieska to zawsze była, ale Puszcza Knyszyńska, Puszcza Augustowska, na Warmii, Mazurach, w wielu kompleksach leśnych, przede wszystkim w Puszczy Piskiej, ale również na Pomorzu, miejscami Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, również bory dolnośląskie są takim ważnym miejscem występowania, miejscami na Lubelszczyźnie. Ostatnio słyszałem od kolegów ornitologów, właśnie o pierwszych w stanowiskach wykrytych w lasach Kurtkowszczyzny. Także suweczka zwiększa swą liczebność i to jest taka tendencja nie tylko polska, ale także to samo obserwuje się w Niemczech. Oczywiście nadal główne miejsca występowania to jest Europa Północna, Skandynawia, Rosja. Co jakiś czas stamtąd w przeszłości zalatywały także do nas ptaki. O takim charakterze troszkę miały te przyloty inwazyjnym. Natomiast no, pozytywne jest to, że liczebność tego gatunku wzrasta. To nie do końca zostało wyjaśnione. O, aktualnie w Polsce liczebność suweczki ocenia się na około 1000-1500 par, więc w skali kraju oczywiście to jest to dalej gatunek nieliczny, ale myślę, że jest jej więcej.
Panie Marianie, no to teraz czym odżywia się ta nasza najmniejsza sowa, suweczka?
No właśnie, maleńka sowa jest oczywiście drapieżnikiem. Poluje na drobne gryzonie, poluje również na ptaki. W zależności od sytuacji, regionu, proporcji między udziałem w pokarmie drobnych ssaków, takich jak drobne leśne gryzonie czy rywkokształtne, a ptaki kształtuje się różnie w lata bogate, kiedy gryzoni jest dużo, wówczas one mogą przeważać w niektórych regionach w składzie pokarmu. Na północy Finlandii udział ptaków jest większy, ale tam gryzonie też odgrywają dużą rolę.
A te gryzonie to o czym mowa? Bo tak sobie wyobrażam.
Drobne ssaki, może nie gryzonie, ale drobne ssaki. No to są właśnie należące do rzędu gryzoni takie gatunki jak bardzo rozpowszechnione w naszych lasach nornica ruda, a spośród na przykład rywkokształtnych jest to rywka aksamitna, rywka malutka, niewielkie ssaki, a z ptaków ulubiona zdobycz suweczki to są przede wszystkim łuszczaki, w tym nawet tak masywne gatunki jak grubodziób, zięby oczywiście i sikory to także ulubiona zdobycz naszej suweczki, ale zdarzały się ofiary znacznie większe od niej. Między innymi nawet były notowane przypadki polowania dzięcioła dużego czy naszego największego drozda paszkota, ale to już wyczyn niezwykły.
No tak, czyli cicha woda brzegi rwie. Chciałoby się wyjść.
No niestety, ale to jeszcze może później sobie powiemy. Już częściowo powiedzieliśmy, sama też jest bardzo narażona na drapieżnictwo innych ptaków i sów, swoich krewniaków, większych gatunków, wszystkie są większe, ale i także szponiastych dziennych, na przykład krewulta czy gołębiarza.
Mm-hmm. A panie Marianie, wspomina pan, że około 1500 par jest w naszym kraju takich suweczek. I jak wygląda zatem ta biologia lęgowa suweczki?
Jest bardzo ciekawa, tak jak większość. Tu jeszcze tylko przy tym pokarmie nie powiedziałem o jednym bardzo ciekawym epizodzie. Wtedy, kiedy ofiar jest troszkę więcej, suweczki bardzo chętnie gromadzą zapasy, spiżarnie. Taka spiżarnia może być umieszczona w jakiejś dziupli w rewirze lęgowym albo w skrzynce lęgowej, jeśli taka wisi, a w okresie lęgowym taka spiżarnia jest na drzewach w sąsiedztwie, położone są wśród gałęzi w rozwidleniach, upolowane wcześniej ptaki, drobne ssaki. Z tych spiżarni suweczki korzystają w tych okresach, kiedy pokarmu jest mniej albo są problemy z jego schwytaniem, na przykład w bardzo porwiste, wieczne dni czy w czasie obfitych opadów. Jeśli chodzi o biologię lęgową, więc suweczki swój sezon lęgowy rozpoczynają właśnie teraz, o tej porze, w początkach marca. Pojawiają się w swoich miejscach lęgowych. Samce są z reguły osiadłe. Spędzają w bliskim sąsiedztwie rewiru lęgowego cały rok. Samice mogą się troszkę przemieszczać. Ptaki gniazdują najczęściej w dziupli wykutej przez dzięcioła dużego. To jest nasz najliczniejszy dzięcioł. Najchętniej oczywiście wykutej w świerku, w suchym świerku, ale może być również sosna, czy drzewo liściaste, brzoza, dąb. Średnia średnica otworu wlotowego to około 4,45 mm, tak przeciętnie, może być oczywiście troszeczkę więcej, za dużo nie może być, ponieważ taka dziupla byłaby wtedy dostępna dla drapieżnika. Wysokość różnie od przeciętnie 2,8 metra, ale od 2 metrów do 8 metrów. 6-8 metrów, a czasami oczywiście znajdzie się, zagnieżdżą się w dziupli usytuowanej jeszcze wyżej, a czasami nawet na wysokości jednego metra. Samica w początkach kwietnia, z reguły w okresie od początku kwietnia do początków maja, składa przeciętnie od 4 do 5 jaj, czasem 7, rekordowo 9. Tu jest taki fenomen, lęk złożony przez samice waży tyle co 60-80% ciała samicy suweczki, więc jest to ogromny wysiłek, stąd ta masa ciała, taka nawet do 103 gramów przed okresem lęgowym. Potem samica rozpoczyna wysiadywanie. Wysiadywaniem zajmuje się tylko właśnie partnerka. W tym czasie jest karmiona przez samica jest karmiona przez samca, który przynosi zdobycz. Samica wylatuje, pożywia się, wraca z powrotem. To wysiadywanie jest taką czynnością dość męczącą. W tym czasie traci ona przez te 28 dni wysiadywania średnio traci około 34% masy ciała. Kiedy młode się wyklują, przez 10 dni są cały czas ogrzewane przez samice. W tym czasie samiec oczywiście troszczy się o pokarm i dla potomstwa, i dla swojej partnerki, małżonki, tak, że tak powiedzmy po ludzku. Po 10 dniach małym otwierają się oczy. Na 5 dni przed wylotem, czyli w wieku 21-25 dni, pokazują się w otworze dziupli. Opuszczają dziuplę w wieku około 30 dni. W tym czasie już potrafią nieźle latać, ale jeszcze przez następne 6 tygodni rodzice, przede wszystkim samiec, troszczy się o młode i jeszcze je dokarmia. Rozpad rodziny następuje w wieku około 2 miesięcy i wtedy małe w pełni stają się samodzielne. Dodać jeszcze można, że suweczki, jak już mówiłem, samce są dość osiadłe, należą do ptaków w miarę osiadłych, ale to wyniki przeprowadzone w Niemczech związane z obrączkowaniem suweczek wykazały, że jednak się te ptaki troszkę przemieszczają i tutaj większe takie ciągoty do dyspersji mają samice, które przenoszą się ptaki młode, osiedlają się średnio samice około 18 km od miejsca urodzenia, samce około 11, ale rekordowo samica 82 km, samiec 46, także jest to w porównaniu oczywiście z innymi gatunkami bardzo niewielka odległość. Ten okres po wylocie jest też dla młodych bardzo niebezpieczny. To już mówiliśmy o tych różnych niebezpieczeństwach. To też dokładne badania ornitologów niemieckich wykazały, że w krótkim okresie, mniej niż 2 miesiące, od wylotu z dziupli, opuszczenia dziupli, do rozpadu rodziny ginie już 27% młodych. Także jest to sporo. Suweczka, nasza najmniejsza sowa, żyje od 4 do 6 lat. W niewoli żyła nawet 7 lat i jeszcze się rozmnażała, samica składała jaja, miała pisklęta. Tak więc tak to wygląda życie naszej najmniejszej sowy. Nie jest ono łatwe, ale w tych różnych trudnych czasach suweczki muszą sobie jakoś radzić. Oprócz wielu wrogów naturalnych, niestety sporo problemów także my im sprawiamy, między innymi tutaj gospodarka leśna też, to pozyskiwanie drewna, które mamy od wielu lat, także w sezonie lęgowym, nie jest dla suweczek najlepszym rozwiązaniem. W niektórych miejscach kłopotem jest bardzo intensywny ruch turystyczny, to dotyczy przede wszystkim terenów górskich, no i czynniki naturalne, czyli drapieżniki. Suweczka, jak już wspomniałem, jest bardzo niewielkim ptakiem, więc jest bardzo narażona i na drapieżniki szponiaste dzienne, no i na swoich większych krewniaków, a czasami także jakieś takie załamania pogody, dłuższe okresy zimne z deszczami. To są takie czynniki negatywne.
To teraz zapraszamy naszych słuchaczy. Pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, jest naszym gościem i chętnie, jak zawsze, z Państwem porozmawia i jest do Państwa dyspozycji. Dzisiaj mówimy na temat suweczki, czyli takiej sowiej miniaturki, najmniejszej sowy obecnej w Polsce. No ale znając życie, Państwo obserwują przyrodę i pewnie też mogą mieć pytania związane z różnymi innymi ptakami, które na spacerze bądź za oknem spotykają. Numery telefonów 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 Południa, 536 600 100, 536 600 200, zagranica 0048 56 655 23 33 i 655 23 66. Mamy telefon, prosimy. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria z Łodzi. Ja mam takie pytanie do pana kierownika. Czy można jeszcze dokarmiać ptaki, bo przylatują sikorki, basanty przychodzą i nie wiem, czy możemy jeszcze dokarmiać jeżyki chyba.
Jeżyki chyba nie, one dopiero przylecą.
Proszę, ale... mazurki.
Tak.
Mazurki mogą, tak.
Oczywiście, tak. Że tak. Teraz mamy taki trudny okres, ponieważ tego pokarmu naturalnego jest niewiele, a bardzo często, ostatnie dni takie właśnie, tu przynajmniej w Polsce Północno-Wschodniej, ale myślę, że w całej Polsce było podobnie, są dość mroźne. Zimne ptaki są przyzwyczajone, więc oczywiście tak. Jeśli mamy taką możliwość, to jak najbardziej u nas...
A słonecznik dobry jest, bo całą zimę
słonecznik jest najlepszym pokarmem, jeśli chodzi o sikory, o łuszczaki, czyli dzwońce. Teraz przyleciały, w przykarmnikach pojawiły się pewnie w całej Polsce, u nas dość późno w tym roku, 1 marca, stada czyżyków, są grubodzioby, dzwońce.
O, grubodzioby, tak, są grubodzioby. Dzięcioł się pokazał, tak.
U nas także gile, jeszcze niedawno, kilka dni temu, regularnie przez kilka dni były tutaj czeczotki. Także myślę, że warto.
Dobrze, dziękuję za informację. Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.
Panem Bogiem.
Mamy kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi słuchaczka z Małopolski. Ja chciałam pana zapytać o takie sowy. Parę lat wstecz pojawiły się u nas pięć białych sów średniej wielkości. One się tak przemieszczały bardzo blisko budynków na drzewach wieczorem. Cała gromada. To trwało może tydzień, może dłużej. Później gdzieś odleciały. Co to za sowy mogły być?
W sąsiedztwie państwa mieszkania czy pracy pojawiły się sowy uszate. One są właśnie takie jasne. Oczywiście nie są białe, ale jasne. Także tutaj określenie dobre. W okresie zimowym często się zdarza, że jeśli jest jakaś grupa świerków, nawet na obrzeżu miasta, czasem nawet w mieście tu donoszą niekiedy media, gdzieś tam na świerkach pojawiło się na przykład 15-20 takich uszatek zimujących. To były sowy uszate. One próbują u nas przetrwać zimę. W tym roku było przez jakiś czas, były bardzo silne mrozy, więc myślę, że część z nich mogła nawet to przypłacić życiem, ale sobie generalnie sobie radzą. Ostatnie lata bardzo im sprzyjały, także Bardzo ciekawa sowa, mało znana, chociaż wcale nie taka rzadka, ale wybitnie nocna, odzywa się bardzo późno w nocy, potem o świcie, stąd mało ją...
Tak, właśnie słyszeliśmy, głosy właśnie nocą.
Mało ją słyszymy, także bardzo ciekawy gatunek.
No, bardzo dziękuję, bardzo. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Dziękujemy. No i zapraszamy Państwa, jeszcze mamy 4 minutki na rozmowę. Panie Marianie, pewnie gdzieś to pytanie padło, ale czy w rubli jest mniej, czy z takich obserwacji na co dzień, no nawet do karmnika więcej przychodzi się korek niż w rubli, czy mazurków na przykład?
No generalnie liczebność w rubli mocno spadła, choć ciągle jeszcze jest to jeden z naszych liczniejszych ptaków. Teraz powoli w niektórych miejscach ta populacja się odbudowuje. Tu przyczyny nie do końca są poznane. No, w wielu przypadkach mówi się między innymi o zmianie, podniesieniu się takiego stanu sanitarnego naszych miast. Zanikł chów drobiu, drobnego inwentarza na obrzeżach miast, gdzie wróble korzystały z tych korytek, gdzie kury dostawały jedzenie. No i w ostatnich latach jest to wszechobecna termomodernizacja, no, która jest potrzebna. Energia kosztuje, dbamy o nasze budynki, ale dużo na tym tracą między innymi wróble. A specjaliści, którzy się zajmowali też tym gatunkiem, twierdzą, że między innymi ten spadek spowodowany jest także znacznym zmniejszeniem się liczby owadów na korzystających z drzew, z zieleni. Owady, tutaj chodzi między innymi o drobne motyle, gąsienice, stanowią bardzo ważny skład pokarmu piskląt wróbli. Jest ich dużo mniej i niektórzy także w tym upatrują przyczyn spadku liczebności tych ptaków.
Mamy kolejny telefon, prosimy.
Cześć Boże, Danuta z Małopolski.
Cześć Boże.
Mam zapytanie do pana prowadzącego tą audycję. Szpaki miałam pod taką przybudówką, tam było niewykończone takimi deskami i szpaki miałam tam ze 3-4 lata. Co w związku z teraz z tym zrobić, bo one jak przylecą, to już tam nie wlecą.
Szybko powiesić budkę lęgową.
Odpowiednią... A na orzechu będzie?
Słucham?
A na orzechu jak powieszę, to będzie?
No, jest duża szansa. Tak, tylko żeby oczywiście była bezpieczna wysokość, więc przynajmniej 4 metry. Wyżej, tak żeby kot nie mógł się tam dostać. Oczywiście tylko musimy pamiętać, że to musi być budka dla szpaka, żeby otwór nie był zbyt wąski, więc powinien być taki jak tutaj o naszej dzisiejszej bohaterce, czyli tam koło 4 centymetrów, 4,5 centymetra.
Dobrze.
I bardzo łatwo będziemy mogli w ten sposób, będzie mogła pani z powrotem jej mieć w swoim obejściu, tylko trzeba się oczywiście śpieszyć, bo one już powoli przylatują. U nas już pierwsze szpaki się przy budkach pojawiły, no ale teraz mamy znowu mrozy, nawrócimy tak chłodno, więc tam rano trochę pośpiewują, potem znikają, ale jeszcze wszystkich nie ma. Także jak najszybciej polecam zamówienie budki i powieszenie.
Dobrze, dziękuję i szczęść Boże.
Proszę bardzo. Boże.
Dziękujemy bardzo. Pani Marianie, ślicznie dziękuję za to spotkanie. Już czekamy na kolejne.
No jeszcze wielu szczegółów nie powiedziałem, oczywiście za mało czasu mamy. No, może jeszcze kiedyś przy okazji.
Tak jest. A w ogóle to i te dłuższe te porady musielibyśmy mieć i te rozmowy, bo one są przeciekawe, a w ogóle i w telewizji pewnie, gdyby taki program zrobić, czy właśnie od Państwa na miejscu, czy jakoś tak, żeby również można było te no, przecudne sprawy związane ze światem przyrody prezentować. To myślę też nie byłoby źle. Panie Marianie, dziękuję za dziś. Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiamy serdecznie.
Ja również pięknie dziękuję i życzę wszystkim słuchaczom w tym trudnym okresie przede wszystkim zdrowia, opieki boskiej i szczęść Boże, do usłyszenia.
Bóg zapłać, szczęść Boże. Kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, pan Marian Szymkiewicz. Dziękujemy.